tej akurat sprawie mogę jasno powiedzieć, że nie miałem najmniejszych wątpliwości co do tego, że akurat pan Markowski był niewinny.
Cała ta historia wiąże się z działalnością wymiaru sprawiedliwości wobec gościa, który ze względu na charakter sprawy był bezbronny. I to jest historia opowiadająca o tym, co wymiar sprawiedliwości może z takim człowiekiem zrobić.
Informuję, że sędziowie nie wypowiadają się medialnie na temat spraw, w których orzekali.
Adwokat Maciej Zaborowski, ówcześnie jeden z współpracowników obrońcy Tomasza Markowskiego. Przy odpowiedzialności karnej nie może być najmniejszej wątpliwości co do tej świadomości i sprawstwa. Tutaj te wątpliwości były, a mimo wszystko człowiek został skazany, no i w pewnym sensie w wyniku tego wyroku karnego poniósł śmierć cywilną.
Adwokat Bogdan Borkowski w okresie spraw Tomasza Markowskiego byłem jego obrońcą. Był posłem w Bydgoszczy, tam wykonywał swój mandat, tam wynajmował mieszkanie, pobrał z Kancelarii Sejmu pieniądze na tak zwane dofinansowanie zakwaterowania w Warszawie. Dogrzebano się na wniosek opozycyjnych posłów, że te pieniądze mu się nie należą. Dopatrzono się tego, że w Warszawie jest mieszkanie, którego formalnie on jest właścicielem, ale tak naprawdę to mieszkanie było na niego przepisane przez ojca tylko dla celów podatkowych. Ojciec wynajmował to mieszkanie komuś innemu i Tomasz Markowski tam nawet fizycznie nie mógł zamieszkiwać. I myśmy w procesie to udowodnili.
Jak zostałem wybrany pierwszy raz posłem, to poszedłem do biura, do hotelu sejmowego i zapytałem, że mam taką sytuację, że jestem formalnym właścicielem mieszkania, ale w związku z tym, że ojciec ma dożywocie, można powiedzieć, użytkuje to mieszkanie, czy ja mogę pobierać dopłaty. Jak gdzie jest pan zameldowany? Ja mówię, w tej chwili przemeldowałem się na stałe do Bydgoszczy, ponieważ stamtąd zostałem wybrany i podjąłem takie zobowiązanie, że tam prowadzę na stałe, bo nie chcę być takim malowanym parlamentarzystą spoza. No to jak pan jest zameldowany tam, to w ogóle nie ma problemu, to może pan pobierać. Żeby była jasność, nigdy nie przekazywał tych pieniędzy gotówką komukolwiek, no, że te pieniądze były przekazywane bezpośrednio na konto właścicieli mieszkań, które się aktualnie wynajmowało, więc ja w ogóle nie dostawałem pieniędzy jako takich. Ujawnienie tego, że jestem właścicielem formalnym mieszkania było początkiem całej sprawy. No bo jak to jest możliwe, że ktoś jest właścicielem mieszkania, jednocześnie pobiera dopłatę. Poseł Lewandowski z Torunia, poseł jak najbardziej z głębokiej lewicy komunistycznej, złożył zawiadomienie do prokuratury. A my w tym momencie przegrywamy wybory. A jeszcze to jest taka prokuratura, w której jakby dochodziło do największych, można powiedzieć, scysji politycznych, bo to jest prokuratura okręgowa w Warszawie na Chocimskich, w którym kiedy nastąpiła zmiana prokuratora okręgowego, to prokuratorzy, chociaż w ogóle nie mieli takiego prawa, zbuntowali się przeciwko nominacji wtedy ministra Ziobry na funkcję prokuratora. Więc tam w ogóle dymiło politycznie w tej prokuraturze. A ja do niej trafiłem. Że pierwsza instancja, która była bardzo dokładna. Sąd, widać było, że zależy mu na tym, żeby wszystko zostało w tym postępowaniu ustalone. I po, ja wiem, nie chcę skłamać, ale to półtora roku trwało, może trochę dłużej, zakończyło się w roku mniej więcej. W związku z tym, mi się wydało, że jest okej, że jest po prostu w porządku. Oczywiście prokuratura złożyła apelację i trafiło to do sądu na Chopin. To jest w ogóle taki sąd, o którym istnieniu mało kto wie, dlatego że to jest sąd, który w ogóle się mieści w okolicy Alei Ruszy, Alei Przyjaciół, taki zupełnie ukryty, średnia wieku sędziów. No nie chcę skłamać oczywiście, ale z perspektywy moich składów orzekających jest bardzo wysoka. Ja sobie trochę przeglądałem nazwiska tych sędziów, nominacje, kiedy, co, kto i gdzie. No to wszystko można powiedzieć jednak ten aparat wymiaru sprawiedliwości jeszcze z czasów komuny. O czym się potem boleśnie przekonałem, że to ma znaczenie jednak jakieś. W sądzie na Chopina zaczęli zajmować się tym starsi sędziowie. Ja nie przeprowadzałem jakiegoś głębokiego śledztwa, ale w tych wszystkich postępowaniach nazwiska tych osób, które podejmowały, znaczy zapadały wyroki dla mnie negatywne, są bardzo mocno związane, można powiedzieć, ze starym systemem albo z wyrokami w sprawach bardzo kontrowersyjnych z punktu widzenia tego, co się nazywa ochroną postkomuny na przykład. Bo jeden z sędziów przedawnił proces ubeków, którzy palili akta. Drugi uniewinnił likwidatora, skutecznie uniewinnił docelowo likwidatora majątku SDRP. Trzeci warunkowo umorzył sprawę Nowaka w sprawie zegarka. A już kluczem do całej historii był sędzia Łączewski, który jest tak znany ze swoich poglądów, że właściwie nie powinien być sędzią. No i nagle okazuje się, że jednym zdaniem, bo całe uzasadnienie cofające do pierwszej instancji było jednozdaniowe. To uzasadnienie było jednozdaniowe, po prostu. Już w wyroku oceniono, że jestem przestępcą i że właściwie przestępcę trzeba skazać, bo jestem zaradny w cudzysłowie, tak napisano, co w ogóle nie, z punktu widzenia etyki sędziowskiej w ogóle nie powinno mieć miejsca. Wróciło to do ponownego rozpatrzenia drugi raz, do tego samego sądu rejonowego i znowu zostałem uniewinniony. Czyli jakby to zdanie, to cofnięcie, sposób i charakter, no nie wywarło na szczęście na sędzi takie wrażenia i zostałem uniewinniony. No ale niestety zdziwiłem się bardzo, bo znowu sędzia z jakimś tam życiorysem, gdzieś zaczepionym w komunie, znowu mnie cofnął do ponownego rozpatrzenia. Znowu jednym zdaniem.
Nie wiem, czy nie było po prostu tak, że ktoś musi od samego początku ponieść odpowiedzialność. Ktoś, czyli Tomasz Markowski musi ponieść odpowiedzialność i tyle. I to była pewna teza, założenie i trzeba było tyle razy próbować, żeby doszło do wyroku skazującego.
Bartosz Kownacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Rzeczywiście na pewno w jakimś sensie jego przynależność partyjna utrudniała mu dochodzenie sprawiedliwości, też utrudniała mu obronę. Mam takie wrażenie, że często osobom związanym z Prawem i Sprawiedliwością jest dużo trudniej w różnych aspektach dochodzić sprawiedliwości. Ja prowadziłem jako adwokat szereg spraw dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, których przebieg był naprawdę zaskakujący.
Ojciec mówił też o faktach, pokazywał dokumenty, mówi, wynająłem to mieszkanie, to ja czerpię dochody z tego mieszkania. Także z tego faktu sąd nie wyciągnął należytych wniosków. Brak było tutaj doświadczenia, w efekcie chyba rzeczywiście ogromna wola, żeby doszło do skazania pana Tomasza Markowskiego. Wola po stronie sądu.
No i teraz jesteśmy trzeci raz w pierwszej instancji. I nagle, kiedy ja przez te wszystkie instancje, te uniewinniające, nie miałem takiej świadomości, że muszę się gdzieś tu przed czymś bronić, no trafiłem w łapy słynnego sędziego Łączewskiego, wiadomo. I sędzia Łączewski, już było widać na samym początku, że on w ogóle nie słucha, nie? Że on w ogóle ma już koncepcję, jak to zrobić. Bo cała zabawa polegała na tym, jak to zrobić, żeby choć trochę miało to ręce i nogi. Wesoło się śmiał z tego, co ja mówiłem i widać było po nim, że on nie zamierza niczego w tej sprawie zrobić. Jakiekolwiek autorytety dla niego w tym wszystkim nie istnieją. Powtarzał tylko jak mantrę, że on jest swobodny w sprawie orzekaniu i on będzie orzekał tylko dlatego, że będzie miał takie zdania, nie będzie nikogo tutaj słuchał. Łącznie z zapoznaniem się ekspertyzami profesorów, którzy jakby no mieli zdanie przeciwne do pana sędziego.
Rzeczywiście została na użytek tego postępowania sporządzona opinia prywatna, opinia sporządzona przez profesora Kruszyńskiego. Ona dotyczyła także interpretacji wykładni przepisów tej uchwały. Opinia profesora Kruszyńskiego, co prawda jako opinia prywatna, niemniej jednak nie pozostawiała wątpliwości co do przynajmniej wątpliwości, które mógł mieć poseł Markowski. A biorąc pod uwagę, że w prawie karnym obowiązuje zasada domniemania niewinności, sąd, jeżeli miał jakiekolwiek wątpliwości co do tej sytuacji w kontekście winy i sprawstwa oskarżonego, no nie mógł go skazać. Niestety w tej sprawie to się stało.
Można tak powiedzieć, że skazano go za to, co nie miało miejsca, bo skazano go za to, że oszukał i nie mieszkał w Bydgoszczy, podczas kiedy to mieszkanie w Bydgoszczy nie tylko posiadał, ale byli świadkowie, którzy wynajmowali mu to mieszkanie, którzy go w tym mieszkaniu widzieli. Na pytania, gdzie miałby mieszkać, skoro tam pełnił funkcję i tam spotykał się do późnych godzin wieczornych z ludźmi.
Kwiatki uzasadnienia, to co on tam powypisywał, to się nadaje do czegoś, tylko nie wiem, czy do prokuratury, czy, no bo do sądu dyscyplinarnego to ciężko w ogóle o tym mówić, bo rączka rączkę myje niestety, bo na przykład właściciel mieszkania zeznaje tak, że on mi wynajmował mieszkanie, że on przychodził po pieniądze, on przynosił rachunki, zabierał rachunki, że w tym mieszkaniu nie byłem sam, że kotek był inny, że to opowiada historię, jak to normalnie właściciel, który przychodzi kilka razy w miesiącu odebrać należność. I co pisze sędzia Łączewski w uzasadnieniu? Właściciel mieszkania nie może stwierdzić, że oskarżony mieszka w tym mieszkaniu. Może stwierdzić jedynie, że oskarżony w nim pomieszkiwał. Ja mam to na piśmie. Po czym zeznaje dyrektor mojego biura i mówi, byłem na urodzinach, na imieninach, na kawce, na herbatce, często się tam spotykaliśmy, nawet spotkania polityczne były tam urządzane. Co pisze sędzia Łączewski? Sędzia Łączewski pisze, że dyrektor biura stwierdza raczej, że mieszkanie było wykorzystane na cele polityczne. No, można czegoś wysłuchać, ale wypisywać takie głupoty to już jest po prostu wyjątkowo żałosne. Ja wtedy nie miałem świadomości, kto to jest. Nie wiedziałem wtedy, kto to jest. Ja to potem tak jakby skojarzyłem i połączyłem wszystko razem.
Uważam, że sąd dokonał dowolnej, nieswobodnej, dowolnej oceny materiału dowodowego i wydał wyrok, który w moim przekonaniu jest wyrokiem i krzywdzącym dla Markowskiego, ale również błędnym z punktu widzenia sztuki prawniczej.
Tutaj tych wątpliwości był szereg. Co więcej, nie było jednoznacznej interpretacji przepisów sejmowych. Natomiast sąd, jako jedyny chyba uczestnik tego postępowania, no, umiał zinterpretować je jednoznacznie, a należy podkreślić, że sami pracownicy Kancelarii Sejmu wielokrotnie zastrzegali, także przed sądem w tej sprawie, że mają wątpliwości, jak te przepisy należy rozumieć.
Ja oczywiście jestem daleki od spekulacji i spiskowej teorii dziejów. Daleki. Ale fakty są takie, że ten trzeci skazujący wyrok po dwóch uchyleniach wyroków uniewinniających wydał pan sędzia Łączewski. Nie tak dawno wydawał te bardzo kontrowersyjne wyroki w sprawach działaczy PiS-u, między innymi pana Mariusza Kamińskiego.
A jeszcze jedna śmieszna rzecz. Raz prokuratura żądała 2 lat w zawieszeniu, 2 lata, a raz 1,5 roku. Ja do końca nie wiedziałem, bo sprawa była ta sama, natomiast wymiar wyroku by się zmieniał. Ostatecznie chyba prokuratura żądała 1,5, a Łączewski skazał mi na 2. Czyli w ogóle skazał mnie na maksymalny wyrok w związku z żądaniem prokuratury. Ale to nie koniec, bo on jeszcze sobie wymyślił, że przecież kara więzienia nie jest wystarczającą karą, bo jak w zawieszeniu to się nie liczy. I walną mi 350 stawek dziennych po 100 zł grzywny. Żebym jeszcze tak odczuł. To sędzia Łączewski dopiero uznał za jakąś dolegliwość, która może mnie spotkać.
Sędzia Anna Ptaszek, rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych. Jedyną formą upublicznienia stanowiska sądu co do motywów, które legły u podstaw konkretnego rozstrzygnięcia, jest uzasadnienie, które w tej sprawie według moich informacji zostało sporządzone. Znajduje się w aktach.
No dobrze, no stało jak się stało, ale nie poddajemy się, no bo w końcu jest jeszcze sąd okręgowy. No ale to jest ten sąd na Chopina. Natomiast no, sprawa jest tak do diabła oczywista, że może się trochę mną pobawili, trochę mnie postresowali, a po 7 czy iluś latach tej zabawy, bo to trwało 3 latami, ta zabawa się jakoś pozytywnie skończy, no bo ja cały czas ciągle wierzę. Ale na wszelki wypadek 10 osób napisało oświadczenia, że mieszkałem i z tych 10 osób nie pamiętam. 5 złożyłem jako wniosek dowodowy. Jeszcze złożyłem takie 2 grube skoroszyty opasły w mojej działalności. Gdzie tam dzień po dniu można było patrzeć, jak jestem na miejscu. Notatki prasowe, informacje, spotkania, inne rzeczy pokazywały, że to niemożliwe, żeby mnie nie było. No bo znaczy to był Matrix, to znaczy ja udowadniałem coś, co było oczywiste. To jest na tej zasadzie, że stoi drzewo, jeden facet je widzi, ale wszyscy mówią, że go nie ma, to go nie ma. No tak nie to wyglądało. Więc udowadniałem, że drzewo jest. Ku mojemu zaskoczeniu głębokiemu sędzia prowadzący, oczywiście z życiorysem, stwierdził, że moje wnioski zmierzają tylko do przedłużenia postępowania i je wszystkie odrzucił. Wszystkie. W związku z tym one nie weszły, znaczy zresztą wtedy już nie miały do czego wchodzić, bo to była apelacja, w związku z tym uznana za oczywiście bezzasadną i koniec. I tak się zakończyło, znaczy zostałem skazany.
On nie może dzisiaj wrócić ani do czynnej polityki, ani tak naprawdę pełnić innych funkcji. I to jest ta największa szkoda, którą mu wyrządzono.
To jest kwestia otwarta. No, w sytuacji, w której jest wyrok karny skazujący, to możliwość funkcjonowania takiej osoby w polityce jest niemalże wykluczona ze względu na obowiązujące przepisy prawa. No, ileś tam elementów, które muszą być wyjaśnione i rzeczywiście będzie mu bardzo trudno, dlatego że wyrok grzywna w przestrzeni publicznej będą zawsze to takim podbrzuszem, którym można atakować tę osobę, ale ja Tomka bardzo cenię. To jest, do polityki jest bardzo ciężko wrócić. To bardzo ciężko się odnaleźć po polityce i bardzo ciężko do niej wrócić, ale na pewno byłby wartościową osobą.